Dla mnie osobiście, jako dla pastora, jest zawsze, za każdym razem bardzo wzruszające, kiedy prowadzę te spotkania przed chrztem i rozmawiamy o znaczeniu tego, o tym, co robi Bóg, o tym, jak On przychodzi do naszego życia, kiedy razem studiujemy Biblię i modlimy się. To jest dla mnie takie niezwykłe, ale też mam możliwość słuchania historii z pierwszej ręki, historii ludzi, którzy mówią o tym, jak właśnie Bóg przychodzi do ich życia, mówią o Bożym działaniu, o tym, czego doświadczają, mówią o tym, jak do ich życia wlewa się wiara, nadzieja i miłość. I to jest chyba taki największy przywilej bycia pastorem. To jest naprawdę wzruszające, to jest głębokie. Widzę, jak Pan Bóg robi porządki. To jest taki moment, kiedy Pan Bóg zaczyna robić porządki, przemeblowywać życie ludzi, którzy się do Niego zbliżają. I On zawsze robi te przemeblowanie na tyle, na ile my Mu pozwolimy coś poprzestawiać. Na tyle, na ile damy Mu, na tyle, ile my Mu damy możliwość. I dzisiaj to wydarzenie to taki pewien etap, powiedziałbym, że początkowy, nie końcowy. To jest taki etap taki początkowy dla naszych dzielnych pań, które dzisiaj tutaj postanowiły pójść za Panem Jezusem w życiu. Ich jeszcze nie ma, bo panie potrzebują się dłużej przebrać troszkę i zadbać, ale im to kazanie jest dedykowane. Ale chcę też powiedzieć, że ono jest dla nich dedykowane, ale Bóg chce mówić do ciebie. Bóg dzisiaj chce mówić do ciebie, Bóg chce ci coś przekazać, niezależnie na jakim etapie życia jesteś. Bóg chce być przez człowieka słyszany. Dobrze, przejdźmy teraz do czytania Słowa Bożego wspólnie razem. I dzisiaj otworzymy sobie i będziemy czytać pierwszy list Piotra, drugi rozdział od wersetu pierwszego, 11 wersetów. I tam czytamy takie słowa. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Dobrze jest odrzucić obmowę w życiu. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy tak. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia, ci, którzy nie wierzą słowu. Potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, to znaczy Boga, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. To jest tak dużo metaforycznych słów, dużo takich przenośni, alegorii, ale głęboka treść i parę słów chciałbym dzisiaj o tym powiedzieć. Zacznijmy od tego sformułowania, o którym tutaj, które zostało użyte, od nowonarodzonych niemowląt. Robimy absolutnie wszystko, aby wychowywać nasze dzieci tak, żeby poznały Boga. Tak? To jest takie pragnienie każdego rodzica. We mnie było takie pragnienie. Mówię, żeby moje dzieci przede wszystkim kochały Boga, chciały z Nim żyć. Te studia czy jakaś tam praca to nie jest aż tak ważne. Ale ważne jest, macie chodzić, macie studiować, macie pracować, tak? Ale dla rodzica najważniejsze jest, żeby dzieci poznały Boga, tak? Ale jest tak, że robimy, co możemy, aby pokazać swoim życiem, słowami tą prawdę o Bogu, ale tak czy siak ten człowiek musi sam podjąć decyzję. I ten, tutaj Marcin przeczytał to na początku, o tym, że musimy się na nowo narodzić. I kiedy to się dzieje, to my jesteśmy w pewien sposób takimi duchowymi niemowlętami. Apostoł Piotr mówi do nowonarodzonych niemowląt, tak? Tym właśnie jest człowiek, kiedy nawraca się do Boga. Jezus mówi, że to jest warunek niezbędny. Musisz się narodzić na nowo, żeby zobaczyć i żeby być, i żeby oglądać Królestwo Boże. Tak? W naszym duchu, w naszym życiu musimy się spotkać z Bogiem. Tak? Jest taki moment nawrócenia. Każdy przeżywa to inaczej. Każdy inaczej tego doświadcza, jest w innej sytuacji życiowej, ma inną przeszłość, w różnym wieku to się dzieje. Ale niezależnie, kiedy to by się nie wydarzyło, to na początku jesteś duchowym niemowlęciem. Tak? I teraz, aby wzrastać, potrzebujesz czego? Coca-Coli! Duchowego mleka. Potrzebujesz duchowego mleka. Widzę, że parę osób się ożywiło. Potrzebujesz duchowego mleka, tak? Tam on mówi, że potrzebujesz niesfałszowanego duchowego mleka. Potrzebujesz swojego ducha karmić Słowem Bożym. To, co się wydarzyło, to przeżycie, to jest początek. I teraz potrzebujesz napędzać to, potrzebujesz wlewać tam benzyny, jakiegoś paliwa, potrzebujesz to swoje duchowe życie napędzać Słowem Bożym. To jest to niezbędne. To, co się dzieje, kiedy spotykamy się z Jezusem, to jest decyzja. Czasami to są emocje, ale najczęściej jest tak, że przemyślimy sobie sprawę i mówimy rzeczywiście, potrzebuję zmienić swoje życie. Słucham słowa, z kimś rozmawiam, coś się tam się dzieje i mówię tak Jezusowi i ja się zmieniam, jestem innym człowiekiem. Ale to jest zaledwie początek, tak? Jesteś zbawiony w tym momencie, jesteś zbawiony, spotkałeś się z Chrystusem, poddałeś swoje życie pod panowanie Chrystusa, niezależnie od tego, czy byłeś wielkim grzesznikiem. Tak? Ja chyba jak nikt znam tutaj ludzi w kościele. Niektórzy z was byli naprawdę wielkimi grzesznikami. Ja też byłem, tak? I Bóg mnie z tego wyciągnął. I teraz, jak już jestem tym duchowym niemowlęciem, to potrzebuję się przemieniać. Potrzebuję zmieniać swoje myślenie. Ponieważ kiedy się nawracam do Boga, to jestem zaledwie nawróconym grzesznikiem. Przyjąłem Jezusa, przyjąłem Jego ofiarę. Zrozumiałem, że On umarł na krzyżu za mnie, ale za mną jest cały mój bagaż, mój sposób funkcjonowania. Tak? Jeśli plotkowałem, to jestem nawróconym plotkarzem. Jeśli kradłem, to jestem nawróconym złodziejem. Jeśli byłem chamem, to jestem nawróconym chamem, tak? Ja wiem, że to takie mocne słowa, nie spodziewalibyście się tego w kościele, ale ja teraz potrzebuję to wyrugować ze swojego życia. Ja potrzebuję poddać pod panowanie Chrystusowi myśli, moje zachowania, moje nawyki, moje wszystkie złe rzeczy. Jeżeli tego nie zrobię, to będę człowiekiem, który kultywuje stare, złe rzeczy. Tak? Ja potrzebuję przepłukiwać moje życie, moje serce, mój umysł czystą wodą Słowa Bożego. Tak? Żeby wypierać stamtąd po prostu ten brud, który się nazbierał. Pukał ktoś kiedyś z was takie wałki do malowania ścian po farbie? Ojejku, no dobra, widzę już, kogo tu ostatnio dotknął remont mieszkania. To się strasznie długo płucze. To potrzeba bardzo dużo czasu, wielokrotnie. Litry wody gdzieś tam, zachlapana łazienka. Robisz wszystko, co możesz, żeby żona tego nie widziała. I to dużo czasu zajmuje, żeby taki wałek doprowadzić do stanu, że możesz go używać. Wiecie, to jest obraz naszej duszy, kiedy nawracamy się do Chrystusa. Potrzebujemy dużo płukania, żeby wyzbyć z siebie te złe rzeczy, tak? Żeby zabrać po prostu to wszystko, ten cały brud. Ale Słowo Boże działa, tak? Ono zmienia nasz umysł, tak? Przestajemy myśleć w złych kategoriach, przestajemy kultywować jakieś tam rzeczy, jeszcze zdarzają nam się potknięcia, zdarzają nam się grzechy, ale przez Chrystusa nie jesteśmy pod panowaniem grzechu. Tak? Zdarzają nam się wtopy życiowe. Wracamy z kościoła, myślimy sobie, jak mogłem tak się zachować, bo Bóg coś do mnie powiedział, czytam Biblię i Bóg pokazuje mi coś. To nie dlatego, że Bóg się na ciebie uwziął, jest czepialski, tylko chce, żeby twoje życie było czyste. To dla twojego dobra, tak? To dla twojego dobra, to jest po to, żeby ci było dobrze. I Piotr mówi, to słowo, które dzisiaj tutaj czytałem z listu Piotra, to jest takie słowo, które jest zadedykowane do ludzi, którzy są na początku, na starcie. Tak jak wy, dziewczyny, tak? Natomiast on mówi do ludzi, którzy zaledwie zakosztowali, że Pan jest dobry. Tak? To jest taki moment, kiedy ja się zastanawiałem właśnie do tej pory, czy w ogóle jest jakiś Bóg? A teraz zacząłem czytać Słowo Boże, on się jakoś pojawił w moim życiu, zaczynam doświadczać tego, że on odpowiada na moje modlitwy, że moje życie się zmienia. To jest moment, kiedy ja zakosztowałem. Ja już spróbowałem, ale to nie jest koniec, tak? To nie jest koniec. To, co trzeba zrobić, tam jest napisane, przybliżcie się. Przybliżcie się do Niego, przybliżcie się i do Boga. To tak jak młody chłopak idzie przez park, widzi na ławce ładną dziewczynę, siada na końcu ławki i tak chce się do niej przybliżyć, tak? Bóg do ciebie mówi, przysiądź się do mnie i przybliż się. Ja chcę iść z tobą przez życie. Ja chcę, żebyś mnie poznał, tak? Ja chcę, żebyś mnie poznał. Ja chcę, żebyś mnie lepiej znał, tak? Nie chcę, żebyś mnie obserwował z daleka. Nie chcę tylko, żebyś słuchał cudzych świadectw. Nie chcę tylko, żebyś słuchał, jak Bóg wysłuchał czyjeś modlitwy, jak Bóg komuś odpowiedział. Bóg chce, żebyś go doświadczył. A to się dzieje tylko wtedy, kiedy jesteś blisko, kiedy zdecydujesz się na ten krok. A więc dzisiaj cię namawiam. Paru rzeczy będę cię namawiał. Tak? Namawiałem cię do tego, żebyś zapragnął Słowa Bożego, które jest niesfałszowanym duchowym mlekiem, a teraz namawiam cię do tego, żebyś się przysunął do Pana Boga, żebyś się do Niego przybliżył. Tak? Po drugie, nie chcę się tutaj, przy tym się trochę chcę zatrzymać, po drugie, tam jest powiedziane również o tym, że potrzebujesz budować się w dom duchowy. To jest też alegoria i zaraz wyjaśnimy, co to znaczy. Ale potrzebujesz budować się w dom duchowy. Są w życiu takie rzeczy, które nas budują, tak? które sprawiają, że czujesz się podniesiony taki, zainspirowany, lepiej z kimś porozmawiasz, coś przeczytasz. I już jest fajniej. A są sytuacje, które nas dołują, tak? Na pewno masz takich ludzi, że po 5 minutach rozmowy z nimi czujesz się, jakbyś harował cały dzień w kamieniołomach, tak? Bo to cię nie buduje, bo to jest narzekanie, bo to jest ględzenie, to jest utyskiwanie, tak? Potrzebujesz szukać w Bogu rzeczy, które cię budują i rób to. Buduj swoje życie. Budynki, które są pozostawione samym sobie, niszczą. Jestem ekspertem od starych budynków od niedawna i tak jest. Tak? Mieliśmy tam w tym kinie taką piękną kotłownię, ale ktoś ileś lat temu pozwolił, żeby na dachu zaczęły rosnąć brzozy i budynek się skończył. Tak? Jeśli rozwalił się, ściany popękały, trzeba było go wyburzyć. 70 klocków poszło z naszej kieszeni na to, tak? Bo ktoś pozwolił na zaniedbanie. Jak pozwolisz diabłu na swojej głowie zasiać brzozy, to też będziesz erodować. Twoje życie będzie niszczone, tak? Rób to, co cię buduje. Rób to, co cię buduje. Szukaj rzeczy, które cię budują. Czy ty w ogóle wiesz, co cię buduje w życiu? Halo? Białko. Ale wychowałaś syna. Okej. Okay. To jest bardzo poważne pytanie, ponieważ niektórzy ludzie nie wiedzą, co ich buduje. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak budować swoje życie, tak? Szukaj takich rzeczy, które sprawiają, że czujesz się mocniejszy, silniejszy, bliższy Boga. Czasami coś zmień, Tak? Czasami pojść na jakąś chrześcijańską konferencję, wyjść z takiego miejsca przyzwyczajenia, tak? Ponieważ kiedy ty jesteś zbudowany, Bóg może ciebie użyć, żeby budować swój kościół. Tak? Kiedy ty jesteś zbudowany, to Bóg może ciebie użyć do tego, żeby budować swój kościół, ponieważ to Pan buduje swój kościół. Tak? A więc ważne jest wiedzieć, co mnie buduje i robić to, do czego jestem powołany. A Biblia mówi, i tutaj czytaliśmy o tym, że my jesteśmy żywymi kamieniami, z których Bóg buduje swoją świątynię. Tak? Jesteś żywym kamieniem. Jesteś żywym kamieniem. Bóg, i to jest ważne, to jest nieprzypadkowa alegoria. Bóg buduje swój kościół z żywych kamieni, a nie z cegieł. Cegły są takie same. Tak? Mają ten sam kształt, mają ten sam wymiar, są zunifikowane, są identyczne, nie odróżnisz jednej od drugiej, a z kamieniami jest tak, że każdy jest inny. Tak? Każdy jest inny i to jest taki niewygodny budulec. Kamienie to niewygodny budulec, tak? Ponieważ żeby budować... Oglądaliście kiedyś, nie wiem, byliście na jakichś wycieczkach, jakieś stare zamki, kościoły, katedry budowane z kamienia, ktoś widział? Z nich jest trudniej budować, bo każdy jest inny, jest tam dużo pracy. Ten mistrz murarski musiał się wykazać większymi, ten rzemieślnik musiał się wykazać większymi zdolnościami, żeby dopasować te kamienie, żeby one jakoś zrobić z takich niekształtnych kamieni coś, co może być użyteczne, tak? I my nie jesteśmy cegłami żywymi, tylko żywymi kamieniami. I tak jak budowniczowie musieli się natrudnić, tak myślę, że Pan Bóg ma tak samo z nami. On się musi natrudzić z nami, żeby nas do siebie dopasować. My jesteśmy trudni. Nie chcę cię obrażać, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś trudny. Tak? Jesteś, żeby to spasować, żeby zbudować wspólnotę. Dlatego Kościół to jest takie trudne miejsce. Kościół to jest trudne miejsce. Tak? Bóg mnie wkłada w jakąś budowlę, w ogóle nie pyta mnie o zdanie. Nie pyta mnie o zdanie. Wkłada mnie w jakąś budowlę i ten kamień obok mnie uwiera mnie. Tak? On ma taką ostrą, wystrającą krawędź. On mi tak ciśnie w żebra. I za każdym razem, jak ten brat albo ta siostra coś mówi, to mnie tak kłuje tutaj. Tak? Taka jest prawda o Kościele. Kościół to trudne miejsce. Tak? I to, czasami tak widać, jak kamienie w Kościele ze sobą rozmawiają. I jeden kamień mówi do drugiego, możesz przestań się wiercić, bo mnie kłuje? Tak? Jesteś taki chropowaty. Zobacz, jak mnie porysowałeś. Tak? Tacy jesteśmy. Jako ludzie, jak się nawracamy, to jesteśmy tacy właśnie. Mamy ostre krawędzie. Jesteśmy nieociosani. Oczywiście o sobie myślimy, że jesteśmy takim żywym, Bogusia, przepraszam, fajnym kamieniem. Tak? Takim idealnym, stworzonym. Tylko ci wszyscy obok mnie rysują. Ci wszyscy po prostu mnie drapią, a ja jestem taki idealny. Wiecie, podoba mi się ta metafora mówiąca o budowaniu kościoła z żywych kamieni. Tak, bardzo mi się podoba. Ona pokazuje jakąś pewną prawdę o naszych niedoskonałościach, ale jest jedna zasadnicza różnica. W murze, jak ten murarz już włoży ten kamień, oklei go tą zaprawą, to tam już się nie dzieje. Tam się już nie dzieje. On już jest, jeżeli nie przyjadą jacyś Tatarzy, Ruscy albo Niemcy, to ten zamek będzie stał setki lat, będzie to solidne i to tak będzie na wieki. Ale z nami jest tak, że Bóg nas składa do tej budowli i jeszcze pracuje nad nami. Jeszcze nas ociosuje. Dlatego w Kościele jest tyle kurzu. Dlatego jest tyle stukania, tak? Tyle różnych rzeczy. Bóg nad nami pracuje. Bóg sprawia, że stajemy się lepszymi ludźmi. Tak? Bóg sprawia, że jesteśmy zdolni sobie wybaczać. I Nie ma duchowego domu bez takich rzeczy jak wybaczenie. Ten profil mam lepszy. Nie ma... Wytrzymaj to, kochanie. W trakcie Bóg nas zmienia. Bóg sprawia, że wyzbywamy się naszych wad, nałogów, że stajemy się przyjacielscy, że stajemy się wybaczający. I ja wiem z moim charakterem, że mi byłoby trudno bez Ducha Świętego. Muszę wam powiedzieć, że wielokrotnie były takie sytuacje, że byłem zraniony i mówiłem, dobra, to wybaczyłem ostatni raz, nigdy więcej. Nie ma szansy po prostu. I, no i najgorszy jest moment, jak coś takiego powiesz, kiedy chcesz uklęknąć i modlić się do Boga, a przed chwilą powiedziałeś, że koniec. Tak? I to zawsze prowadzi nas do przebaczenia. Tak? To jest zawsze wojna, którą musimy stoczyć w swoim duchu. A więc Bóg będzie obijał te wystające kamienie, będzie je obstukiwał, będzie nas polerował tak, żebyśmy do siebie bardziej pasowali. Żebyśmy razem tworzyli mocniejszą budowlę. Żebyśmy bardziej do siebie przylegali, tak? Tak mówiłem, w kościele jest dużo krzyku, kurzu, ale to jest dobre. To znaczy, że Bóg nas nie porzucił i pracuje nad nami. Pamiętaj, taką rzecz chcę ci przy okazji powiedzieć, że to Bóg jest tym, który ociosuje. Zabraniam ci ociosywać twoją siostrę. Zabraniam ci ociosywać twojego brata, tak? To nie jest twoje powołanie. Możesz z nim porozmawiać, ale to Duch Święty jest tym, który... Męża też zabraniam. Posłuchaj, żeby nie pozostać na tym etapie, na którym jesteś. Takim właśnie człowiekiem niesformatowanym przez Boga, który dopiero się nawrócił do Niego, to potrzebujesz paru rzeczy, tak? Potrzebujesz zapragnąć Bożego Słowa, które jest pokarmem, które jest paliwem, które będzie napędzać twoje nowe życie. Potrzebujesz budować swoją wiarę po to, żeby nie zostać tylko nawróconym, nie wiem, złodziejem czy chamem, ale żeby być świętym Bożym, bo to jest twoje powołanie, żeby być świętym człowiekiem. Da się mieć zmieniony charakter, tak? Bóg chce, aby jego dom z żywych kamieni był piękny. Bóg chce, żeby to był piękny. A więc przystąp do Jezusa. Przysuń się do Jezusa na tej ławce, tak? A można przystąpić do kościoła, można przystąpić do jakiejś ludzkiej organizacji, ale kiedy my przysuniemy się do Jezusa, to od nas coś wtedy bije. Coś taka aura, taka fajna atmosfera. Przepraszam za fajne. Tak? Jakieś fluidy z nas takie wypływają. Coś. Ja kocham takich ludzi właśnie, którzy są pełni Jezusa. Mi się z nimi tak fajnie przebywa. I nie wstydzę się tego słowa. Tak? Mi z nimi jest tak dobrze. Tak? Oni nie są czepialscy. Tam jest miłość, tam jest wiara. I ja jak po takim spotkaniu taki czuję się, sam się czuję lepszy. Tak? A więc bądź kimś takim, kto jest przysunięty nie tylko do człowieka, ale do Jezusa. On chce, abyś cieszył się swoim życiem. Macie tak, że są takie rozmowy, kiedy jesteś takim kimś i czujesz, że coś się dzieje? To Jezus jest obecny w nim. To Jezus jest w nim obecny. Z tego jest jakaś siła, energia, mi się to udziela. To jest taki jakby taki recharging, takie ładowanie, tak? To jest jakaś odbudowa się dzieje w moim życiu, ponieważ Jezus jest fundamentem życia. Tutaj czytaliśmy o tym, użyte było takie słowo kamień węgielny. Ja wiem, że to już jest taka językowa skamielina. Dzisiaj nikt tego nie używa, nie używa się takich słów. Odpowiednikiem byłoby po prostu fundament, tak? Ten kamień węgielny. To jest po prostu fundament, tak? I kiedy on jest położony w naszym życiu, to ja wiem, że jestem podłączony do ładowania. Nie muszę zgadywać, nie musicie podnosić rąk. Ja wiem, że w Twoim życiu są sytuacje, które sprawiają, że czujesz się wyssany z energii. Są sytuacje po prostu, kiedy... I nie mówię tylko, jak masz trójkę małych dzieci, tak? Dwójka wystarczy, okej. Tak? Są sytuacje, kiedy jesteś zmęczony. Są sytuacje, które pozbawiają nas właśnie wiary, pozbawiają nadziei, pozbawiają miłości. Ale bycie z Jezusem nie pozbawia nas tego, ale to daje. I my mamy wtedy nadwyżkę. Tak? My mamy nadwyżkę, z którą się możemy dzielić. Namawiam cię, żebyś był człowiekiem nadwyżki. Tak? Jezus mówi, że nic beze mnie uczynić nie możecie, że ja jestem krzewem winnym. Bądź podłączony do Jezusa. Bądź podłączony do Jezusa. Ludzie, którzy nie są podłączeni do Jezusa, doświadczają zmęczenia. W kościele możesz być zmęczony. Znowu próba, znowu jakieś spotkanie, znowu komitet budowlany, znowu składki, znowu to i to znowu i znowu. W kościele można być zmęczonym, ale kiedy ja jestem z Jezusem, to moje siły się odnawiają. To ja nabieram nowej energii, tak? A więc namawiam cię do przystępowania do Jezusa z odwagą, tak? On jest tym fundamentem, on jest tym, to mówiąc właśnie oldschoolowo, kamieniem węgielnym. I kto w Niego wierzy, ten się nie zawiedzie. Powiem wam, to było najlepsze kazanie, jakie usłyszałem w swojej młodości. I miałem chyba 23 lata. Zostałem zaproszony na spotkanie jakieś młodzieżowe. Nikogo tam nie znałem. Pojechałem zdygany. Spotkanie było nudne, jak nie wiem. Ono się odbyło w domu Gosi, jeszcze w Wierzbicy Górnej. Młodzież taka była sobie średnia, nie byli zainteresowani. Ale kiedy wychodziliśmy, przyszła do mnie mama Gosi, złapała mnie za rękę, bałem się tak, bo nie wiedziałem tak, powiedziała do mnie słowa, które pamiętam po 30 latach. Nie ma takiej osoby, która by zaufała Jezusowi i się zawiodła. I jechałem pociągiem tam z tej stacji kolejowej w Wierzbicy do Wołczyna i tak myślałem sobie, ja wiedziałem, po co tu przyjechałem, żeby usłyszeć to jedno zdanie. Po 30 latach mówię, to prawda. Nie ma takiej osoby, która by zaufała Jezusowi w pełni i się zawiodła. Ostatnia rzecz. Powinniśmy się wstrzymać od rzeczy, które walczą przeciwko naszej duszy. Są takie rzeczy, które walczą przeciwko naszej duszy. Jest ich mnóstwo. Zawiść, złość, obmawianie, jakieś złe prowadzenie swojego życia. Jest mnóstwo. Zidentyfikuj te rzeczy, które walczą przeciwko twojej duszy i wywal te śmieci ze swojego życia. Wywal, jeśli tego nie zrobisz, będziesz dreptać w kółko. Tego może być niewiele, ale to będzie cię niszczyć, tak? Jezus mówi, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto, cały zaczyn. Ja nie jestem piekarzem, nie bardzo się na tym znam, ale rozumiem, że to jest tak jak z tym zaczynem do żurku. Tam się wrzuca niewiele, a później już można jeść dobry, kwaśny żurek, bo to się tam pomnożyło, drożdże i tak dalej. Naprawdę jest tak, posłuchaj, naprawdę jest tak, że jak tolerujesz jakąś odrobinę grzechu, zaprzyjaźniłeś się z czymś takim, to będzie niszczyć twoje życie. To tak działa, że ta odrobina, to jest tak jak idziesz do pracy i w tej pracy było dobrze. Nikt nic nie zawalił, sprawy szły dobrze, wszystko i nagle po prostu wybucha jedna rzecz, jakaś zła, coś się dzieje, jest jakaś jedna krzywa akcja i pomimo tych wszystkich pozytywów, co masz? Niesmak. Masz niesmak. Było tak dobrze żarło i tutaj taka sytuacja, tak? Albo inny przykład. Możesz się z kimś przyjaźnić od 20 lat i łączy was mnóstwo fajnych wspomnień. Pomagaliście sobie nawzajem, pożyczaliście pieniądze, remontowaliście mieszkania, wyjeżdżaliście razem na wakacje, tak? Ale ostatnio ta osoba coś powiedziała albo zrobiła to do ciebie, dotarło, poczułeś się bardzo dotknięty i przez tą jedną rzecz, przez tą odrobinę kwasu te 20 lat przyjaźni jest podważone i stoi pod znakiem zapytania. Tak ta zasada odrobiny kwasu działa w takich życiowych sprawach. I tak działa w sprawach duchowych. Namawiam cię do takiej postawy zero kompromisu dla grzechu w swoim życiu. Wywal to, oczyść się. Ta odrobina grzechu sprawia, że nasza relacja z Bogiem tak się wypłaszcza, jest taka zamulona, jest taka przez mgłę, jest bez smaku, nie daje radości. Warto zwracać uwagę na taki duchowy kwas i pozbywać się go. W tym, co czytałem w liście Piotra, tam było napisane, że Bóg sprawił, że jesteśmy kimś niezwykłym. Naprawdę tak jest, jesteśmy kimś niezwykłym. Tam jest napisane, to są takie rzeczy z wysokiej półki, że Bóg nazywa nas wybranym rodem, że nazywa nas wybranymi ludźmi w tej pokoleniu, w tej generacji. Mówi, nazywa nas swoimi świętymi, nazywa nas ludźmi wykąpionymi na własność. Mówi, że ty i ja jesteśmy kapłanami Boga. W tym codziennym życiu jesteśmy kapłanami Boga. Mówi, że Bóg powołał nas z ciemności, dokąd? Do drugiej ciemności? Nie. Do światłości. On zapalił światło w naszym życiu. On sam mówi o sobie, Jezus, że jest światłością świata. Mówi, że dostąpiliśmy zmiłowania. Kochani, Bóg ingeruje w życie człowieka właśnie z miłości. To jest jego motywacja. On cię kocha. On cię kocha bardziej niż jakikolwiek inny człowiek. On nie jest tobą zmęczony. On nie jest tobą zniechęcony. Nie jest tobą rozczarowany, kiedy borykasz się ze swoim życiem. On pragnie cię mieć dla siebie, ale też pragnie, żebyś był szczęśliwy. Dzisiaj chciałbym cię namówić do uregulowania spraw z Jezusem. Pójdź za tym, do czego On cię wzywa. Do tego, żeby siebie budować, żeby być takim fajnym kamieniem, żebyś budował Bożą budowlę. Niezależnie od tego, ile masz lat, zrób to. Chciałbym się pomodlić na zakończenie. Chciałbym się pomodlić. Czasami jest nam tak ciężko w życiu i doświadczamy trudnych chwil i nie lekceważę tego, ale wiem, że Bóg jest tym, który daje moc, aby to pokonać i żeby być szczęśliwym. Królestwo Boże to trochę emocje, radość, pokój, sprawiedliwość. Królestwo Boże to dobre emocje, które przychodzą do naszego życia. Jeżeli jest jakiś kwas w twoim życiu, to wzywam cię do tego, żebyś wyznał to Bogu i powiedział mu, żeby on to zabrał.